wydarzenie miesiąca. Miesiąca. Zaprasza Paweł Pawlaczyk.
1 września 1939 roku Niemcy napadły na Polskę. Rozpoczęła się II wojna światowa. I właśnie te tragiczne wydarzenia z roku 1939 będą wydarzeniem miesiąca września. Nie chciałbym jednak dzisiaj omawiać przebiegu kampanii wrześniowej. Chciałem obalić kilka mitów, które krążą na temat tragicznych wydarzeń z historii Polski sprzed 86 lat. Pierwszy zarzut, jaki się pojawiał wówczas, to jest zarzut, że rządzący wówczas Polską doprowadzili do tragedii, że mogli prowadzić inną politykę. Są nawet tacy, którzy mówią, że zamiast stawiać opór Niemcom, trzeba było się dogadać z Hitlerem, tak jak z Hitlerem dogadali się Węgrzy, Rumuni, Bułgarzy. Gdybyśmy się w 1939 roku dogadali z Hitlerem, uniknęlibyśmy pewnie tych wielu tragicznych historii związanych z okupacją niemiecką. Ale nasi żołnierze ginęliby gdzieś tam pod Stalingradem. Ale bylibyśmy sojusznikiem kogoś, kto dokonał Holokaustu. Być może Hitler przymusił również Polaków do udziału w tej straszliwej zbrodni. Ale przede wszystkim, gdyby Hitler przegrał wojnę, przecież musiał ją przegrać, to świat by wiedział, że byliśmy kolaborantami, zbrodniarzami. Nikt by się o nas nie troszczył. Nikt by nie przeszkodził Stalinowi, gdyby chciał włączyć Polskę do Związku Sowieckiego. A nawet gdyby Stalin nie chciał nas włączyć do Związku Sowieckiego, to nikomu by nie przyszło do głowy, żeby kraj, który kolaborował z Hitlerem, obdarzać ziemiami odzyskanymi. Więc albo by po takiej wojnie Polski w ogóle nie było, albo byłaby Polska dużo mniejsza niż jest dzisiaj, bo bez ziem odzyskanych. I ciążyłaby na nas do dzisiaj hańba kraju, który kolaborował z jednym z największych zbrodniarzy w historii ludzkości. Wiele zarzutów dotyczy też polskiej polityki zagranicznej. Tak jak gdyby mogła być ona inna. Józef Beck, bo on tą politykę prowadzi, starał się maksymalnie zrobić to, co było możliwe w tej sytuacji. Czyli uzyskał dla Polski gwarancję dwóch największych mocarstw europejskich, które mogły nam pomóc, czyli Wielkiej Brytanii i Francji. Co można było zrobić więcej? Wielka Brytania i Francja obiecały Polsce pomoc. Po dwóch tygodniach od ataku Hitlera na Polskę miała ruszyć ofensywa na zachodzie. Nie ruszyła. Ale to nie jest przecież wina Becka. Stany Zjednoczone wówczas nie interesowały się Europą. Nie było w Europie żadnego innego państwa, które mogłoby nam pomóc efektywnie w 1939 roku. Strategia Becka, aby nie wiązać się ani z Hitlerem, ani ze Stalinem, była słuszna. Jak już mówiłem przed chwilą, nie był to dobry pomysł, abyśmy się stali sojusznikiem Hitlera. Ale oczywiście związek ze Stalinem oznaczałby utratę niepodległości i to też było rozwiązanie, które nie wchodziło w rachubę. Więc co można było w takiej sytuacji robić? Starać się zachować niezależność od faszyzmu i komunizmu i szukać sojuszników, którzy nam pomogą w razie agresji. To zadanie polska dyplomacja wykonała. Nie było tej tragicznej sytuacji lepszego rozwiązania. Na tym polegał też tragizm Polski losu. Zarzuca się też ludziom rządzącym ówczesną Polską, że nie przygotowali kraju do wojny, że polska armia była zacofana, że polscy żołnierze mieli przestarzałą broń. To prawda, ale to nie wynikało z jakiejś złej woli tych ludzi. kiedy stało się jasne, że Polska może być celem ataku Hitlera. Podjęto dzieło modernizacji polskiej armii. Podjęto dzieło przezbrajania polskich żołnierzy. Tylko że Polska była krajem ubogim, dużo uboższym od Niemców. Nie było pieniędzy. Nie było nas stać na to, żeby tych żołnierzy uzbroić w nowoczesną broń. Wiele w tej dziedzinie zrobiono, ale nie było nas stać na to, aby mieć armię wyposażoną na poziomie armii niemieckiej. Chociaż podjęto olbrzymi wysiłek w kierunku modernizacji polskiego wojska. Trzeba pamiętać o tym, jak biednym krajem była II Rzeczpospolita. Jak głęboki był w Polsce wielki kryzys, który zakończył się gdzieś tak naprawdę około roku 1935, czyli 4 lata przed wybuchem II wojny światowej. Zarzuca się również polskim dowódcom, przede wszystkim marszałkowi Rydzowi Śmigłemu, złą koncepcję obrony, że trzeba było wycofać się na linię Wisły, trzeba było skrócić front. I rzeczywiście z wojskowego punktu widzenia są argumenty za tą koncepcję. Skrócenie frontu, większe natężenie polskich jednostek, to utrudniłoby Niemcom przełamanie polskiej obrony. Ale wojna jest funkcją polityki. Ludzie, którzy rządzili Polską, nie mogli tego planu zrealizować. Nie tylko dlatego, że bardzo trudno byłoby mieszkańcom Kalisza, Łodzi czy Katowic wytłumaczyć, że oddajemy ich miasta i ziemię bez walki wrogowi, ale również dlatego, że bano się, że Hitler może zająć ziemię zachodnie Polski, zakończyć działania wojenne i Zachód nic nie zrobi. Ludzie rządzący ówczesną Polską nie byli naiwni. Bali się, że jeżeli Hitler zajmie Pomorze, Gdańsk, Wielkopolskę, Śląsk i powie, reszta mnie nie interesuje, to Brytyjczycy i Francuzi powiedzą, okej, najważniejszy jest spokój, nie zaczynamy działań wojennych. Chodziło więc o to, aby bronić każdej piędzi polskiej ziemi, aby atak Hitlera przyrodził się w wielki konflikt, aby nie była to wojna lokalna. I tak się stało. Brytyjczycy i Francuzi nam nie pomogli w 1939 roku, ale wypowiedzieli wojnę Niemcom. Ale 1 września zaczęła się II wojna światowa. Wojna z Polską nie okazała się małą wojną lokalną. Okazała się z pierwszym starciem wielkiego globalnego konfliktu. Zarzuca się również polskiej armii w 1939 roku anachroniczność. Chodzi tu przede wszystkim o brygady kawalerii. Dużo zła wyrządził tutaj film Andrzeja Wajdy Lotna, gdzie polski ułan uderza szablą w niemiecki czołg. Scena absolutnie nieprawdziwa, która nigdy nie miała miejsca. I z pozoru to rzeczywiście wygląda anachronicznie i śmiesznie. W dobie czołgów, samochodów, żołnierze na koniach. Ale Polska w 1939 roku była krajem o bardzo niskim stopniu motoryzacji. Większość polskich jednostek to były dywizje piechoty, gdzie żołnierz maszerował. Jeżeli polska jednostka w 1939 roku pokonała odległość 200 km albo 300, to oznaczało to, że te 200-300 km ten żołnierz z ciężkim ekwipunkiem przeszedł na piechotę. Szybciej jedzie się konno niż maszeruje pieszo. Konie polskim łaną w 1939 roku służyły przede wszystkim jako środek transportu. Brygady kawalerii w 1939 roku były jednymi z lepszych polskich jednostek. Przede wszystkim dlatego, że były szybkie, że żołnierze tych brygad potrafili się szybko przemieszczać, co w wojnie nowoczesnej, gdzie szybkość grała dużą rolę, ma olbrzymie znaczenie. Polscy łani jechali konno, ale walczyli pieszo. Owszem, zdarzały się szarsze, ale było ich niewiele. Było to rozwiązanie nadzwyczajne i bardzo często te nieliczne szarże, do których dochodziło, kończyły się polskim zwycięstwem. Jak szarża pod Krojantami, czy szarża pod Wólką Węglową. Polskim łanom zdarzało się walczyć z niemieckimi czołgami, ale nie na koniach. Takie chyba najbardziej znane starcie polskich łanów z niemieckimi pancerniakami miało miejsce już w pierwszych godzinach wojny pod wsią Mokra, gdzie Wołyńska Brygada Kawalerii na cały dzień zatrzymała czołgi Hansa Guderiana, legendarnego niemieckiego dowódcy. Ale ci łani, którzy walczyli pod wsią Mokra, walczyli pieszo. Niszczyli niemieckie czołgi przy pomocy działek przeciwpancernych. Nie szarżowali na niemieckie czołgi. To nie jest również tak, że polscy żołnierze w 1939 roku byli źle dowodzeni przez marszałka Rydza-Śmigłego. Bez wątpienia marszałek Rydza-Śmigły w 1939 roku nie okazał się wodzem na miarę Napoleona Bonaparte, czy sięgając do polskich tradycji wojskowości Żółkiewskiego czy Piłsudskiego w 1920 roku. Ale dowodził poprawnie. Podejmował słuszne decyzje. Rydz-Śmigły zdawał sobie sprawę z przewagi Niemiec. Zdawał sobie sprawę z tego, że to jest w jakiejś mierze wojna na czas. Że nasze zadanie to nie dać się rozbić do ofensywy na zachodzie. I to się udało. 15 czy 17 września, kiedy powinna ruszyć ofensywa na zachodzie, większość polskiej armii walczyła. Znaczna część terytorium była w polskich rękach. Polscy żołnierze bili się, walczyli, cofali, ale polska armia istniała. Gdyby nasi zachodni sojusznicy dokonali tego, co nam obiecali, to Hitler przegrałby pewnie wojnę w 1930 roku, bo na zachodzie było niewielu żołnierzy, bo Hitler prawie wszystko, co miał, rzucił przeciwko Polsce. Ale tak się nie stało. Więc te decyzje Śmigłego o kolejnych odwrotach, o wycofywaniu się, z wojskowego punktu widzenia były słuszne. Koncepcja wojny ruchomej, gdzie jest dużo ruchu, przemieszczania, którą zastosował w 1939 roku Rydz-Śmigły, była jak najbardziej słuszna i odpowiadała zagrożeniom. Nie mieliśmy szans sami wygrać wojny w 1939 roku. Nawet gdyby nie doszło do tragedii 17 września. Nawet gdyby Związek Radziecki nie uderzył na nas 17 września. To jeżeli popatrzymy na potencjał, na przewagę techniczną armii niemieckiej, to jedyne, co mogliśmy robić, to stawiać jak najdłużej opór. To walczyć jak najdłużej. Natomiast sami nie byliśmy w stanie tej wojny wygrać. Nawet gdybyśmy walczyli tylko przeciwko III Rzeszy. Nawet gdyby kto inny stał na czele polskiej armii. A 17 września wbito nam cios w plecy. A 17 września na te tereny Polski, gdzie nie dotarli żołnierze Niemiec, wkroczyły oddziały Armii Czerwonej. W 1939 roku polscy generałowie zachowywali się różnie. Byli tacy, którzy się skompromitowali. Byli tacy, którzy okryli się hańbą. Nie warto tutaj nawet wymieniać ich nazwisk. Ale jak patrzymy na odsetek poległych generałów, to okaże się, że w 1939 roku ten odsetek poległych generałów był większy niż w innych kampaniach II wojny światowej. Bardzo wielu polskich generałów i oficerów zdało ten egzamin w 1939 roku na piątkę. Podejmowali słuszne decyzje. Walczyli często do końca ze swoimi żołnierzami, jak chociażby generał Władysław. Kampania wrześniowa 1939 roku to całe mnóstwo niesłychanych przykładów polskiego bohaterstwa. Mówiłem już o bitwie pod Mokrą, gdzie Polacy zatrzymali niemieckie czołgi na cały dzień i Niemcy nie byli w stanie przełamać polskiej obrony. Do legendy przeszła obrona Westerplatte, opór stawiany pod Wizną. Takich historii jest dużo więcej. 39 rok to polski wkład w pokonanie III Rzeszy. Bo Niemcy tutaj na ziemiach polskich stracili wielu żołnierzy. Tu już nie mogli walczyć w kolejnych kampaniach. Stracili wiele sprzętu, wystrzelali wiele amunicji, zużyli wiele paliwa. Ten polski opór opóźnił atak na Francję w 1940 roku. I opóźnił atak lotniczy na Anglię w roku 1940. Najprawdopodobniej, gdybyśmy się poddali w 1939 roku, Niemcy mogliby wygrać lotniczą bitwę o Anglię. Druga wojna światowa mogłaby być dużo dłuższa. Warto również mieć świadomość, że największą armię w czasie II wojny światowej Polska wystawiła właśnie w 1939 roku. Kiedy kończy się II wojna światowa, mamy czwartą armię koalicji antyhitlerowskiej, licząc naszych żołnierzy walczących na wschodzie i zachodzie, ale ona jest mniejsza od tej armii, która walczyła w 1939 roku. Jeszcze jeden ważny element. Prawie każda polska rodzina ma kogoś, kto walczył w 1939 roku. Warto popytać dziadków, pradziadków, rodziców. Oni najczęściej jeszcze te osoby pamiętają, bo te osoby już dzisiaj najczęściej nie żyją. I warto tą pamięć przekazywać młodszym pokoleniom. Warto, żeby ci młodzi ludzie mieli świadomość, że ich pradziadkowie, prapradziadkowie w 1939 roku z bronią w ręku walczyli przeciwko hitlerowskiej nawale. Pozwólcie Państwu, że opowiem o moim rodzinnym doświadczeniu. Mój dziadek, Wincenty Pawlaczyk, był oficerem 25. Kaliskiej Dywizji Piechoty. Walczył w kampanii wrześniowej. Dostał się do niemieckiej niewoli w bitwie nad Bzurą. Moja babcia w zaawansowanej ciąży, jak wielu mieszkańców Kalisza, uciekała na wschód. Dotarła do Piotrkowa Trybunalskiego. Tam 29 września 1939 roku urodziła mojego ojca. Mój drugi dziadek Andrzej, kierownik kresowej szkoły na ziemi nowogródzkiej, nie został powołany do wojska z racji wieku. Poszedł na piechotę do Twierdzy Brzeckiej. Zostawił żonę z 2-letnim dzieckiem, bo chciał bronić ojczyzny. Kiedy dotarł do Twierdzy Brzeskiej, oficer, który z nim rozmawiał, powiedział: Panie Andrzeju, niech pan wraca do domu. Wojna jest przegrana, na nic się nam pan tu nie przyda. Niech pan wraca do żony, dzieci, do tej swojej szkoły. I mój dziadek wrócił. Prowadził potem tą szkołę pod okupacją sowiecką, później niemiecką. Gdyby został w tej twierdzy, być może jak wielu innych oficerów z Brześcia, zostałby przez Sowietów zamordowany w Katyniu. 39 rok to różne rodzinne historie, które warto przypominać naszym wnukom, dzieciom, prawnukom. Ale to również niesłychane zbrodnie niemieckie, popełniane już od pierwszych godzin ataku na Polskę. W prawie każdej polskiej miejscowości, tutaj zwłaszcza na ziemiach zachodnich, są ślady po tym bestialstwie, zbrodniach popełnionych przez Niemców w 1939 roku. I o tym również warto pamiętać, że wojna, którą rozpoczęli Niemcy w 1939 roku, była wojną totalną, prowadzoną nie tylko przeciwko polskim żołnierzom, ale mordowano również dzieci, kobiety, starców. Od wydarzeń, o których dzisiaj mówię, minęło już 86 lat. Warto o nich jednak pamiętać i warto dbać, aby ta pamięć była elementem tożsamości najmłodszych Polaków.